Mam na imię Ania Dławichowska, a to jest Spokojnie, to tylko ADHD.
W dzisiejszym odcinku niespodzianka. Jak widzicie, jest on dwukrotnie dłuższy. Po raz pierwszy w Spokojnie ADHD mam gościa. Będziemy rozmawiać o ADHD i prowadzeniu własnego biznesu. Zapraszam.
Witam Cię serdecznie jako pierwszego gościa. Spokojnie to tylko ADHD.
Cześć, witam Cię Aniu, witam wszystkich słuchających. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś. To jest dosyć dla mnie nowa przestrzeń, w sensie przestrzeń mentalna, o której opowiadam, bo dołączyłem do tego grona zacnego oficjalnie całkiem niedawno, także pewnie dużo sobie o tym pogadamy.
Jasne. To powiedz coś więcej o sobie w takim razie. Co byś chciał, żeby inni wiedzieli o tobie dzisiaj na początek naszej rozmowy?
Na początku rozmowy myślę, że po prostu się przedstawię. Nazywam się Piotr Matejuk, jestem w ogóle... Nasz kontakt tutaj powstał dlatego, że żeśmy się jakoś spisali na grupie odnośnie ADHD dla dorosłych i rozmawialiśmy na temat biznesu, jak sobie radzicie, ADHDowcy w biznesie, jak wam idzie, jak wam nie idzie, więc ja napisałem po prostu, że mi idzie, a to czym się zajmuję, no to są generalnie rzeczy związane z psychologią i psychoterapią, taką dosyć niekonwencjonalną z racji tego, że, znaczy może inaczej, konwencjonalną na maksa, ale niepopularną, zajmuje się hipnoterapią, czyli wykorzystaniem transu hipnotycznego w terapii krótkoterminowej. Prowadzę szkołę hipnoterapii, prowadzę warsztaty psychologiczne, psychoterapeutyczne, takie autorozwojowe w Bieszczadach. Oprócz tego robię doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, no i robię po prostu bardzo dużo różnych projektów, przez jakieś pisanie książki, tworzenie serialu. No naprawdę moja aktywność jest bardzo duża. Z wydarzaniem się tych rzeczy bywa różnie, jak to w naszym przypadku. Natomiast stwierdziłem, że jeżeli kogoś to zainteresuje, w jaki sposób. No ja przez te lata, zanim dostałem diagnozę i zanim zacząłem przyjmować leki, zanim w ogóle skleiły mi się te wszystkie klocki, no jakoś sobie z tym swoim piekiełkiem mentalnym musiałem radzić i być może to będzie kogoś interesować, w jaki sposób mi pewne rzeczy pomagają, a w jaki sposób nie. Taki jest pomysł na to spotkanie chyba dzisiaj.
To jakbyś mógł powiedzieć, jak to się stało, że osoba, która skończyła studia psychologiczne, teraz robi doktorat, dopiero jak rozumiem niedawno została zdiagnozowana.
Ja właśnie, to jest ciekawe, bo ja właśnie nie skończyłem inne studia niż psychologiczne, natomiast dostałem się na doktorat z psychologii przez zdane egzaminy po prostu i tak dalej, właśnie w Instytucie Psychologii PAN. Natomiast no, jakby kwestiami różnymi psychologicznymi, czy też diagnozy i tak dalej się zajmowałem od wielu lat, ale jakoś nie wiem dlaczego, umykało mi to. W sensie bardziej patrzyłem pod kątem jakichś takich raczej zaburzeń, jakichś zaburzonych cech osobowości, raczej jakichś nieprzepracowanych emocji z dzieciństwa, jakieś być może, no nie wiem, no nie chcę tego nazywać traumami, ale jakimiś, nie wiem, relacjami z rodzicami, z tam wybaczaniem matce i tak dalej, czy jakimś takim, nie wiem, socjalnym obyciem, czy po prostu jakimś brakiem pewności siebie albo jego kompensacją, a jakoś nie zastanawiałem się nigdy nad, nie wiem dlaczego, nad jakimś być może podłożem neurologicznym tego wszystkiego, więc okazało się, że w ogóle jedna z moich uczestniczek moich warsztatów, która po prostu przyjechała do mnie na warsztaty w Bieszczadach. Ona z kolei jest ze spektrum autyzmu i też jest po psychologii, w sensie ona jest po psychologii i zwróciła mi uwagę w pewnym momencie, że słuchaj Piotr, bo wszystko fajnie, ale tak mi się składa parę rzeczy do kupy. Ja mówię, co ci się składa? Słuchaj, przyjrzyj się tam nie pamiętam, 90 to chyba jest.
Tak, F90.
F90, poczytaj. No i zacząłem czytać. Myślę, no nie wierzę. W sensie ADHD, no zawsze mi się również kojarzyło z jakimś zaburzeniem biegających dzieci po ścianach, tak jak wszystkim chyba, albo większość osób. Tak. Ja nie pamiętam takich rzeczy, żebym jakoś strasznie biegał po ścianach, żebym był jakimś strasznie rozbrykanym dzieckiem z racji tego, że byłem takim dosyć leniwy sportowo, więc to się jakoś tak maskowało. Natomiast jak zacząłem, nie wiem, zrobiłem jeden jakiś podstawowy test na tej grupie, na której tam jesteśmy, jakiś taki krótki, no to tam się wszystko zgadzało, no ale stwierdziłem, że to trochę za mało, to trafiłem na tą Diwę dwójkę, no i tam się już też wszystko zgadzało prawie, więc stwierdziłem, no dobra, no ale to są tylko jakieś moje przypuszczenia, więc może po prostu się oddam w ręce diagnosty i poszedłem na początku w ogóle dostałem od tej koleżanki Medikinet tak spod lady, żebym sobie spróbował, jak to jest. I, no i cóż, i okazało się, że w ogóle pierwszy raz w życiu poczułem, jak to można normalnie funkcjonować. I, no i później poszedłem do jednego psychiatry, do drugiego psychiatry, do trzeciego i jak już trzech dostałem, to powiedzieli, że no tak, po prostu przede wszystkim no po prostu leki działają, także oprócz tych objawów takich osiowych, że się tak wyrażę, no to tak, no i tak to się zaczęło.
No jest to zdecydowanie taka twarda przesłanka faktycznie. No moja diagnoza nie była taka łatwa, nie do końca się zgadzało, ale z drugiej strony typ mieszany czy nieuważny często u kobiet się wymyka tej diagnozie, bo wszystko jest mega mocno zmaskowane, ale po pierwszej dawce to było takie o rany, spokój.
No właśnie, ten spokój był takim uderzającym czymś, więc po tym jak najbardziej poznawałem, akurat mnie też jest zdiagnozowany typ mieszany, natomiast jakoś na taki większy spokój pomaga, natomiast jakoś z taką hiperaktywnością, której niestety nie kieruję w stronę sportu, tylko raczej nie wiem, łażenia po pokoju, czy nie wiem, machania nogami, czy wiercenia się na łóżku, to niestety tutaj jeszcze mam deficyty, więc idziemy jakoś. Ale jakoś tam terapię pod tym kątem, psychoterapię w sensie. No i cóż, zobaczymy, co będzie dalej.
Okej. To ponieważ zaczęliśmy naszą znajomość i rozmowę od biznesu i ADHD, to powiedz mi, co to dla ciebie znaczy prowadzić biznes i z czym najbardziej się borykasz, a teraz w kontekście ADHD, co się stało nagle, być może coś się stało łatwiejsze, być może stało się bardziej zrozumiałe, dlaczego działa albo nie działa. Także twoje doświadczenie biznesowe jako osoby z ADHD, mniej lub bardziej tego świadomej, no bo akurat obydwoje dowiedzieliśmy się późno.
Aha. Ja w ogóle osoby, które znam z ADHD, sobie bardzo dobrze radzą w biznesie. Akurat tak mam. Takie mam doświadczenia wśród moich znajomych po prostu, które znam. I no ja po prostu, w jaki sposób ja rozumiem biznes? No w taki sposób, że no to jest po prostu jakieś podążanie ze swoimi, nie wiem, marzeniami, potrzebami, oczekiwaniami wobec życia. No ja miałem jakby od dziecka jakieś takie poczucie, że ja nie mogę mieć jakiejś normalnej pracy, więc to by mi przeszło z jakiegoś powodu, ale po prostu nie da rady, więc się zajmuję hipnoterapią i tworzymy wraz z moim wspólnikiem profesjonalną szkołę hipnoterapii, która się mega rozkręca. No i tutaj ADHD bardzo pomagało w sensie w to nieuświadomione ADHD po prostu w osiąganiu coraz większej ilości celów, ponieważ one dawały bodźce. Dawały te zastrzyki dopaminy. Mm-hmm. Więc tych zastrzyków musiałem sobie dorzucać, jak to u nas coraz więcej. No, dzięki temu akurat przypadkowo coraz więcej w kontekście jakiegoś rozwoju i pracy uzyskiwałem. Natomiast miałem też olbrzymie problemy z taką prokrastynacją, jeżeli chodzi szczególnie o jakieś kwestie, nie wiem, marketingowe, czy nie wiem, robienie jakichś reklam swojej działalności. To mi zawsze się wydawało jakieś strasznie mozolne, nadal mi się wydaje strasznie mozolne.
O Jezu, tak.
Natomiast jakby, no w pewnym momencie ja też miałem takie, wszedłem dosyć do takiego, nie wiem, środowiska rozwoju osobistego dosyć dawno temu, no i tam robiłem różne, nie wiem, misje socjalne na początku, typu wystawiałem się na jakieś bodźce, które są stresujące, chodziliśmy, nie wiem, po galeriach handlowych, nie wiem, krzyczeliśmy albo, nie wiem, kładliśmy się na podłodze, żeby sobie uświadomić to, że ludzie i tak na to nie zwracają uwagi, żeby się jakoś wyzbyć lęków innych. Więc to jakoś pomagało. Oczywiście też powodowało dużo, dużo problemów, bo szczególnie w kontekście, nie wiem, dogadywania się z ludźmi, no ta impulsywność jednak i takie trochę deficyty w takich umiejętnościach społecznych, no czasami grały na niekorzyść i pewnie nadal grają, znaczy na pewno nadal grają, natomiast ja myślę, że u mnie to był wynik jakiejś takiej kompensacji swoich braków z dzieciństwa i z przekonań na sam swój temat, więc zaczynałem robić po prostu bardzo dużo rzeczy. No jak robiłem bardzo dużo rzeczy, to część z nich wychodziła i to z reguły było więcej niż reszta osób.
Okej, okay. To jest bardzo, bardzo taka konkretna rzecz, bo ja na przykład też robię dużo rzeczy i mam wrażenie, że próbuję ich zrobić za dużo naraz i cały czas mam wrażenie, że żadne z nich mi nie wychodzi. Być może jest to mylne, że to jest w mojej własnej głowie. Właśnie sama też cały czas szukam metody, jak to zrobić, bo nie jestem w stanie pracować przy jednej rzeczy, więc szukam ciągle strategii, która pozwoliłaby robić różne rzeczy, ale z drugiej strony uniknąć przebodźcowania, rozdrobnienia, bo mam wrażenie, że to jest przynajmniej w moim wypadku bardzo duży problem, że mogę się za bardzo rozdrobnić i za często się rozpraszać, a to wcale wbrew pozorom nie jest aż tak dobre dla nas.
No ten sam problem, tego samego problemu doświadczałem i nadal go doświadczam, szczególnie w przypadku tego jakby przebodźcowania, bo to, że się robi coś, kiedyś takie zdanie w świecie jakiejś psychologii pozytywnej funkcjonuje, które jest strasznym kłamstwem i w ogóle nie słuchajcie tego i tak dalej, że znajdź sobie pracę, którą kochasz, to nie przepracujesz ani godziny.
Och, nienawidzę tego zdania.
Będziesz pracować 16 godzin na dobę. I to jest taka zmora, że jeżeli ma się taki hiperfokus na te różne rzeczy i je się robi non-stop, no to jeszcze jeżeli się żyje samemu, to jest okej. Okay. Znaczy to nadal nie jest okej, okay, ale jest jeszcze trochę lepsze niż nie wiem, życie w relacji, gdzie po prostu te bodźce są cały czas poszukiwane i już tutaj normalna, zwykła rozmowa nie jest tak pasjonująca jak kolejne niesamowite rzeczy, które nagle wpadają do głowy i które trzeba zrealizować natychmiast po prostu i się podzielić jeszcze tym ze światem.
Tak, ale też z mojego prywatnego doświadczenia, że z kolei jak się wyjdzie już z tego hiperfokusu, który potrafi przejść praktycznie w obsesję, przynajmniej tak było w moim wypadku, przez wiele lat miałam pracę, która mnie bardzo emocjonalnie angażowała, była bardzo ważna, super i tak dalej, tylko w którymś momencie nie zauważyłam, że mój związek się rozpada.
No to lubię.
Związek się rozpadł, moje zdrowie też się posypało, bo nie da się pracować cały czas na 500%, a mam wrażenie, że to jest z jednej strony super cecha, ale jak się nie ma jej pod kontrolą i w jakichś ryzach, to cena będzie za to bardzo wysoka.
Tak, ja jej kompletnie nie mam pod kontrolą. W sensie zaczynam, teraz byłem pierwszy raz na tygodniowych wakacjach, gdzie tylko jeden dzień pracowałem. Czyli robiłem jakiś tam kurs online dla ludzi. Natomiast teraz mam wyzwanie, bo jadę na Dominikanę i mam zamiar w ogóle nie pracować. Więc po pierwszy raz w życiu sobie poprzekładałem klientów, z którymi pracuję, indywidualnych, i to jest dla mnie też jakaś nauka tego, że w ogóle jak się ich przestawi na 2 tygodnie później, to się świat nagle nie zawali i cię, nie wiem, tutaj jakiś meteoryt tunguski nie spadnie. Więc tego trzeba się po prostu uczyć przez doświadczenia. Ja mam taką, nie wiem, u mnie to działa po prostu, że ja się wystawiam na rzeczy, które mnie w jakiś sposób, nie wiem, przerażają, żeby się przekonać przez jakąś taką formę ekspozycji na ten, nie wiem, lęk, żeby te bodźce osłabiać po prostu. I taki mam na to pomysł. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś ustalanie priorytetów, to ja myślę, że w pewnym momencie sobie taką trochę akceptację tego zrobiłem, że muszę z niektórych rzeczy zrezygnować. Więc sobie wybiorę z 15, które robię, 6, które nie są aż tak pasjonujące, więc będę robił pozostałe 9 na raz i tak czy owak będę musiał kogoś znaleźć do pomocy, bo na pewnym etapie po prostu się nie da jak się zaczyna wchodzić w ten hiperfokus takiego wymyślania swoich kolejnych, nie wiem, niesamowitych projektów, no to się zaczyna zapominać, nie wiem, o płaceniu rachunków, o, nie wiem, o, nie wiem, sprzątaniu mieszkania. Jakiś
o taki... jedzeniu chociażby, przynajmniej no, ja bym miał takie.
Nie zapominam o jedzeniu, to jest, bardzo bym chciał. Natomiast tak, tutaj nagradzanie się dopaminką i serotoninką z jedzonka pysznego i dodawanie do niego niesamowitej ilości jakichś ostrych przypraw, to tak, jak najbardziej. Musi się dziać na kotlecie mielonym po prostu, to jest pewna zmora. Natomiast w biznesie, no zacząłem sobie, jakby ogarniam kalendarz, czyli raczej się przestałem zapominać, z kim w ogóle mam spotkanie danego dnia. Natomiast kalendarz to jest za mało, jak się okazuje, bo kalendarz ogarnie mi przynajmniej, nie wiem, spotkania głównie, czyli ja teraz w moim przypadku jakieś sesje indywidualne z klientami albo spotkanie na nagrywanie jakichś materiałów ze wspólnikiem czy tego typu, nie wiem, webinary, które prowadzę. Natomiast jest jeszcze mnóstwo rzeczy takich dookoła prostych, które się nie wpisuje w kalendarz, bo jest tam za mało miejsca po prostu, żeby sobie wpisać, żeby wynieść śmieci albo żeby wystawić fakturę komuś.
Tak, więc, tak, no, znam to.
No właśnie, więc ja sobie zainstalowałem jakiś czas temu, już 2 lata temu sobie zainstalowałem, ale od miesiąca zacząłem tego używać. Taką aplikację, no nie mam tutaj żadnych tych, nic na tym nie zarabiam, żeby tu reklamować, ale mam taką reklamację Todoist, gdzie sobie po prostu wpisuję rzeczy jutro, zadzwonić do, nie wiem, do kogokolwiek. I jeżeli tego nie zrobię, nie odhaczę, to mi to przejdzie na następny dzień. I mam to bardzo prosta aplikacja, która mi zaczęła pomagać teraz, więc zacząłem w końcu ludziom na przykład faktury wystawiać.
To jest
irytujące, bo na tym się biznes też, jakby opinie o tobie się kształtują, że po prostu naobiecywałeś ludziom, że tak, wystawię ci dzisiaj fakturę i odpisujesz im na Messengerze, po czym za sekundę o tym zapominasz i później po 2 tygodniach sobie przypominasz, jak ta osoba do ciebie napisze, już mocno zdenerwowana.
Tak, tak. Znam to, tak. Też miałam takie sytuacje, że jakby super, zrobiłam event, był rewelacyjny, w ogóle chciałabym więcej i tak dalej, ale musiałam zająć się czymś innym i mój klient się do mnie zwracał, hej, chcę ci zapłacić, tylko wiesz, musisz mi wystawić fakturę. I takie, a, no tak.
Przecież tak, wyznaczenie, wystawianie faktur, nie wiem, sprawdzanie rozliczeń jakichś i tak dalej, no to są rzeczy, które są nudne.
No ale to tak.
Więc się po prostu od nich no, nie chcę, nie wiem, ja miałem duży problem z tym, żeby, nie wiem, zacząłem pisać książkę, ale miałem dużo materiałów zgromadzonych do niej, ale później musiałem je jakoś poukładać, nie wiem, w Wordzie, na dysku Google'a i to był koniec pisania książki.
Tak, mogę to zrozumieć. Tak jak przygotowywałam się w którymś momencie do opracowania, kurczę, to nawet ostatnia rzecz, mam masę materiałów o zdegustowanych przeze mnie trunkach i zaczęłam pisać większe i mniejsze recenzje na swojego Facebooka. Mam nawet opracowaną szatę graficzną do tego. No i mam jakieś 20-30 różnych etykiet opisanych roboczo. Mają z tego powstać 4 linijki tekstu max i od sierpnia nie powstała żadna.
No, coś takiego. Tak. Pamiętam, tak jak pierwszy raz wziąłem Medikinet, to sobie uświadomiłem, co się stało tego dnia. To był taki, że miałem rzeczy w tym Todoiście zaplanowane na 3 tygodnie i zrobiłem je w 2 godziny. Więc jak pierwszy
raz... chyba jakby po tym, co mówisz, to, i przypominam sobie teraz moje pierwsze dni na Medikinecie, to zaczynam się zastanawiać, czy nie powinnam zwiększyć dawki na zimę jednak.
Ja zacząłem akurat od, nie wiem, od 20, więc podobno się powinno zaczynać od 5, ale dostałem spod lady 20, więc nie chciałem później schodzić, bo raz zapomniałem ich wziąć przez 3 dni i było strasznie, także nie chciałem do tego piekła wracać. Natomiast jeżeli chodzi o, nie wiem, takie moje podejście do biznesu przy ADHD, no to jest mnóstwo pozytywnych, no w sensie jakbym, gdybym nie miał tego, prawdopodobnie bym, mi się nie chciało tyle osiągać, natomiast to jest pewne przekleństwo. Jeszcze z takich problemów, które zauważałem u siebie jakby w rozwoju biznesu, to było to, że no możesz robić bardzo fajne projekty, natomiast nie, masz kursantów, w moim przypadku, którzy na przykład potrzebują, żeby im wysłać materiały i po zajęciach. I jeżeli się kolejny raz o tym zapomina, no to już jest ciężko, w sensie ciężko komuś, no neurotypowemu zrozumieć, z jaką często, z jaką, jak wielka ilość rzeczy po prostu jest zapominana. I naprawdę już zacząłem przyjmować, byłem, zanim dostałem diagnozę, byłem nawet w poradni leczenia pamięci. Faktycznie. Byłem u neurologów, który mi jeszcze tam stwierdzi jakąś dodatnią próbę tężyczkową, chociaż to już olewam, bo już nie rozumiem w ogóle tego.
To warto zbadać, to warto zaopiekować. Też mi wyszła tężyczka i niewielkim kosztem i nakładem energii można sobie znacząco poprawić jakość życia. Także...
Tak, ja zacząłem tam, jem magnez i wapń oczywiście, natomiast mówię, nawet w poradni leczenia pamięci dostałem skierowanie, jakieś zacząłem przyjmować, nie wiem, soplówkę jeżowatą, to jest taki super grzyb do, legalny, żeby nie było, do jedzenia na właśnie zwiększenie koncentracji, natomiast nadal no, wychodzenie codziennie z domu i codziennie zapominanie 5 rzeczy po prostu, ale jak już zapomniałem no, wyjąć walizki z materiałami z Ubera, z bagażnika wielkiej i na zajęcia, no to już stwierdziłem, że to już jest za daleko po prostu. I takich rzeczy, no i to bardzo wpływa też na jakby samoocenę, bo cały czas jesteś w takim uczuciu deficytu, a ludzie normalni, w sensie neurotypowi, no zaczynają traktować cię w sposób, że jesteś po prostu niepoważną osobą, a przy jakichś większych projektach czy większych kontraktach, no jest to, mocno ograniczające, więc im szybciej się zacznie przyjmować leczenie, czy w formie jakiejś terapii, czy raczej uczenia się po prostu ogarniania tego swojego zaburzonka i farmakoterapii, no to tym lepiej. No ja przez pierwszy tydzień, jak zacząłem przyjmować leki, no to był pierwszy tydzień, nie wiem, od 8 lat, kiedy ja niczego nie zapomniałem. I to tak. I ani razu się nie wróciłem do domu. Teraz jak czegoś zapominam, no to zapominam na progu drzwi. A nie już 200 kilometrów dalej na przykład.
Tak.
To... Z sklepu i czegoś zapominam, to teraz zapominam jeszcze w tym sklepie, a nie już w domu. Przypominam o tym.
To ja akurat z zapominaniem to była taka rzecz, która mi nigdy nie sprawiała większych problemów, bo byłam absurdalnie wyszkolona, samą siebie gdzieś wyszkoliłam, ale jak się okazało, ja obsesyjnie sprawdzam, czy mam klucze, telefon, portfel i tak dalej i tylko dlatego ich nie zapominam. Natomiast nie pamiętam, że na przykład włożyłam go do innej kieszeni niż powinnam. To takie ma to śmieszne.
Z kolei taką, no właśnie, to takie przerywanie innym, no to już jest taki standardzik. Natomiast też ja mam taką z kolei rzecz ze spóźnianiem, bo dużo ADHD-owców ma problemy z byciem punktualnym, więc ja mam taką paranoję na bycie niepunktualnym, że jestem 40 minut wcześniej wszędzie. Wcześniej.
Tak. To jakby było widać dzisiaj, jak zanim zaczęliśmy nagrywać, ja ci dałam znać wcześniej, że będę wcześniej, bo będę sprawdzać, ty mi dałeś znać, że będziesz wcześniej, bo jak będziesz wcześniej. Jakby totalnie rozumiem, totalnie mam tak samo. Najgorzej było dla mnie pracować, jak pracowałam z osobą, która się regularnie spóźniała, miała na to kompletnie wywalone i moje po prostu wewnętrzne, wypracowane przez lata skrupulatne pilnowanie terminów, spotkań i godzin. Przez 3 lata nie mogłam się potem doprowadzić do formy, bo po prostu ktoś mi to zniszczył, to było straszne. Ale mam do ciebie jeszcze takie pytanie, bo wspomniałeś, że pracujesz ze wspólnikiem i czy to jest coś, co w twoim przekonaniu jest dla ciebie ważną albo dużo wnoszącą rzeczą, czy na przykład nie robi to większej różnicy przy tym, jaki prowadzisz biznes, w jaki sposób pracujesz?
Nie, no to jest przy takiej ilości rzeczy, którymi ja się zajmuję, ale też przy takiej tak dużym projekcie w naszym, przynajmniej w moim mniemaniu, jakim jest ten projekt, który robimy razem, to jest niemożliwe w ogóle, żeby to zrobić na takim poziomie, na którym to robimy samemu. Szczególnie jak się o wszystkim zapomina, to jest w ogóle niemożliwe. Albo jak się nie jest w stanie za Chiny ludowe ogarnąć tematów, nie wiem, Excela, tabelki, zapis wysyłania, oczywiście to rodzi tam konflikty, to znaczy jakieś błędne, jakieś niepotrzebne takie emocje, ale to jest niemożliwe, żeby... My na szczęście jesteśmy obaj bardzo proaktywni z różnych powodów, natomiast tutaj się dobrze dopasowaliśmy. Ja to robię z jakiejś takiej manii swojej, natomiast mimo wszystko te rzeczy, które robimy, to się wydarzają i samemu to jest nie do ogarnięcia absolutnie, więc jak nasi słuchacze będą się zastanawiać, czy robić jakiś projekt z kimś, to bardzo polecam. W sensie, jeżeli on się będzie rozrastał, to będzie to jest niemożliwe, żeby go robić samemu.
Tak, zgadzam się z tym zupełnie. Po moim 1,5 roku pracowania dla siebie, to co zwróciło moją gigantyczną uwagę, że po raz pierwszy pracuję absolutnie sama, ale absolutnie sama i nawet jeżeli robię rzeczy dla ludzi gdzieś z zewnątrz i jakoś z nimi kooperuję i jednak pracuję sama i to jest coś, co na wielu poziomach mnie zubaża, bo z jednej strony nie mam kogoś, kto będzie mnie wspierał w robieniu na przykład reklamy na fejsa, ale z drugiej strony nie mam też kogoś, kto będzie wzbudzał we mnie energię w gorszych dniach moich. Na sam fakt, że jest druga osoba, która coś robi obok, no moim zdaniem to jest przegenialne. Tylko no niestety, jeżeli pracuje się zupełnie samemu, to trzeba sobie znaleźć kogoś, kto rzeczywiście będzie obok ciebie siedział. Więc łatwiej, jak się ma wspólny biznes. To jest taka ostatnio moja refleksja, która mnie po tych kilkunastu miesiącach napadła. Więc szukam teraz rozwiązania, jak to zrobić.
I ma się też większą odpowiedzialność jednak, nie tylko wobec siebie czy biznesu, ale też wobec drugiej osoby i to pomaga po prostu.
Mnie
wydarzają. Zresztą nigdy nie pracujesz z identyczną osobą. To, co ty robisz gorzej, druga osoba robi lepiej i odwrotnie. I tutaj się po prostu można podzielić tymi rzeczami, jeżeli nie wiem, mój wspólnik super, nie wiem, nagrywa materiały czy ogarnia rzeczy takie techniczne, których ja kompletnie nie jestem, mózg mi nie przetwarza tych informacji, no to ja z kolei mogę się skupić bardziej na reklamie na Facebooku, bo na przykład to mi mniej problemów sprawia. Natomiast jakbym miał to robić samemu, no to po prostu by się nie wydarzyło i tyle. Bym z tego zrezygnował i bym miał wyrzuty sumienia, nie wiem, poczucie winy i same nieprzyjemne emocje.
Tak brzmisz tak trochę jak mój głos wewnętrzny ostatnio, bo to tak, no mam wrażenie, że przynajmniej dla części osób z ADHD super nakręca, jakby pozytywnie stymulująca jest współpraca z drugim człowiekiem, z jednej strony dlatego, że, znaczy chyba najbardziej dlatego, że nie musisz robić wszystkiego samemu i nawet jak są te rzeczy, które są nieciekawe, nieprzyjemne, to nie trzeba ich zrobić wszystkich, absolutnie wszystkich samemu i ja też mam takie wrażenie, że to, że zrobiła druga osoba coś dla nas, też jest takim strzałem dopaminowym, że to też mnie napędza. Okej, mój wspólnik, moja wspólniczka zrobiła coś dla naszego biznesu. Wow, idziemy dalej. I to tak jednak tam rusza w środku.
Natomiast też tak na koniec bardzo polecam jednak robić biznes z osobą neuroatypową, z osobami jeżeli masz ADHD, to rób z neurotypowym partnerem, bo on będzie prawdopodobnie bardziej ogarniał to, że inaczej, razem nie zawalicie tych samych rzeczy po prostu. Typu na przykład ogarnianie, nie wiem, finansów, ja tego kompletnie nie rozumiem, w sensie nie jestem w stanie tego przetwarzać, w sensie nie mam problemów finansowych, wręcz przeciwnie, natomiast jeżeli chodzi o jakieś rozliczenia, wysłanie czegoś, wpisanie w tabelkę, no to nie funkcjonuje kompletnie.
Czyli komplementarnie, szukamy sobie partnera, który będzie dobry w tym, w czym my nie jesteśmy dobrzy, co dla mnie jest gdzieś tam oczywistością, ale mam wrażenie, że czasami za mało się to mówi tak wprost. W sensie, jeżeli ja jestem dobra w koncepcji, w widzeniu ogólnym, w robieniu planów, to potrzebuję kogoś, kto jest dobry od szczegółu, od systematyczności.
Tak, z drugiej strony jeszcze ta osoba, przynajmniej z mojego doświadczenia, nie powinna być takim bardzo różna osobowościowo od nas, bo jeżeli będziemy mieć, nie wiem, osobę z ADHD, która jest raczej mega aktywna i nakręcona z reguły, z jakimś introwertycznym flegmatykiem się, który jest super, nie wiem, od czegoś tam, ale jednak taką ma osobowość, no to po prostu te różnice będą tak duże, że zaczną się pojawiać tarcze, które rozwalą ten biznes, tak mi się wydaje. My na szczęście mamy dużo cech różnych, ale dużo cech wspólnych. Także
jak dobry związek romantyczny, że trzeba mieć dużo cech wspólnych, ale też jednak trochę cech różnych, żeby się nie znudzić sobie. Okej. No dobra, myślę, że to w takim fajnym miejscu kończy nam się ta rozmowa. Bardzo, bardzo mi było miło. Jeżeli będziesz chciał jeszcze czymś się podzielić, jeśli ci się spodobało to doświadczenie, to bardzo cię serdecznie zapraszam. Jest. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci też bardzo prywatnie, bo potwierdziłeś swoim doświadczeniem też te rzeczy, które mi się wydawały, które gdzieś tam mi się zdają, więc zawsze fajnie jest usłyszeć, że tak, to jest całkiem sensowne to, co wymyśliłaś. Także bardzo pięknie ci dziękuję. Zapraszam cię ponownie.
Jasne. Dzięki jeszcze na koniec. Jakby ktoś ze słuchaczy z ADHD chciał się nie wiem, podzielić swoimi jakimiś trudnościami, rozterkami, czy po prostu porozmawiać, to Piotr Matejuk, hipnoterapia XXI wieku na Facebooku, możecie pisać do mnie wiadomości i sobie pogadamy, jak będę miał, jak nie zapomnę odpisać.
A ja obiecuję, że linki, kontakty do Piotra zamieszczę w opisie odcinka, także serdecznie zapraszam Was do kontaktu, do korzystania z doświadczeń innych, bo to najlepsza metoda uczenia się. Dziękuję Ci pięknie i życzę Ci dobrego dnia.
Wszystkiego dobrego.